Lubię ten moment w historii biblijnej, kiedy możemy zacząć mówić o sobie. Bo nie wiem, czy mieliście taką refleksję. Chociaż kiedy otwieramy Biblię, jesteśmy przekonani, że to jest księga, która mówi o nas. Jeżeli odwołamy się do faktów, to jest to księga, która mówi w większości o jednym narodzie, o kilku narodach, gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, dawno temu. Większość tych wydarzeń rozgrywa się 3,5 tysiąca lat temu. Niewiele tam jest o Polakach, właściwie nie ma nic o Polakach, szczególnie o Polakach w XXI wieku. Więc zanim my będziemy mówić o tej księdze jako o mówiącej o nas, musimy zrozumieć, o kim ona mówi naprawdę i w jaki sposób, w którym momencie my stajemy się częścią tej historii. I w każdym takim cyklu biblijnym, który stara się opowiedzieć całą historię Pisma Świętego, a ten cykl zaślubiny niebios i ziemi, takim właśnie cyklem jest. Staramy się, przywołując metaforę małżeństwa Boga z Jego ludem, opowiedzieć historię biblijną, niemalże od początku do końca. Dochodzimy do takiego momentu, kiedy to nie jest już tylko historia Izraela, wybranego przez Boga, który później okazał się Bogu niewierny, ale staje się historią nas, ludzi, którzy nie są Żydami, ludzi, którzy urodzili się znacznie później, a mimo to możemy czytać tę historię jako własną. I właśnie ten moment w tej historii nadchodzi dzisiaj, kiedy będziemy mówili o oblubienicy. Mówiliśmy tydzień temu o tym, że Chrystus jest oblubieńcem w tej historii. Ale wiecie, nie można być oblubieńcem, jeżeli nie ma oblubienicy. I nawet Jan Chrzciciel, przedstawiając Jezusa, tak mówi. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. Jak nie masz panny młodej, no to nie uważaj siebie za pana młodego. Więc skoro Jezus jest oblubieńcem, to znaczy, że istnieje też oblubienica. I właśnie teraz temu aspektowi będziemy poświęcali najbliższe kilkadziesiąt minut. Jeżeli chodzi o oblubienicę, to właściwie chciałbym poruszyć dwa aspekty. Po pierwsze, kim ona jest, i to może być troszeczkę bardziej teoretyczne, teologiczne, ale z praktycznym zastosowaniem. A po drugie, jaka ona jest. Żeby zrozumieć Nowy Testament, żeby zrozumieć Biblię, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim jest oblubienica Chrystusa, ale też bardziej będzie nas wpływało to, jaka ona jest, a raczej co Chrystus ze swoją oblubienicą czyni. I może pamiętacie to, co mówiliśmy 2 tygodnie temu, że gdy otwieramy Nowy Testament, to wcale nie jest nowa historia, to nie jest jakiś nowy początek, że Bóg zapomina o tym, co było wcześniej i zaczyna od zera, ale to jest kontynuacja tej jednej historii, która toczy się od samego początku Pisma Świętego. A to, co jest nowe, to jest zaskakujący zwrot akcji. Coś, czego nawet Żydzi się nie spodziewali. Chociaż Bóg to im zapowiedział, chociaż to tego przygotował, nie spodziewali się, że to potoczy się właśnie w ten sposób. I takim bardzo zaskakującym zwrotem akcji jest właśnie tożsamość oblubienicy Bożej. Wiecie, kiedy otwieramy Nowy Testament, początek Nowego Testamentu, właściwie dla wszystkich to jest jasne. Tą oblubienicą ma być odrodzony Izrael. Ten naród, którego kiedyś Bóg wybrał, wyprowadził z niewoli egipskiej, poślubił pod górą Synaj, ale oni okazali mu się niewierni. Bóg zwlekał kilkaset lat, nawołując ich do tego, żeby wrócili do Niego, a kiedy nie chcieli, wysłał ich do niewoli babilońskiej, aby, że powiedzieć, wróciły im zmysły, aby zapragnęli znowu wrócić do swojego Boga. I później przeprowadził ich z tej niewoli i teraz oni czekają na to, aż Bóg przyjdzie do nich znowu i znowu ich poślubi i odrodzi Izrael, czyniąc go wielkim ponad wszystkimi innymi narodami. Żydzi byli przekonani, że tak to się ma właśnie wydarzyć, że Bóg przyjdzie i uczyni Izrael wielkim, wyniesie je ponad wszystkie inne narody. I co tam, Rzymianie, Persowie, Grecy, każde inne imperium, to Żydzi będą rządzić całą ziemią. Więc kiedy oczekiwali swojego Mesjasza, oczekiwali właśnie takiej postaci, taka, która da im polityczne, militarne zwycięstwo Izraelowi, bo to dla nich było równoznaczne, że Izrael fizyczny, etniczny jest ludem Bożym. Zaskakujący zwrot akcji polega na tym, że ludem Bożym okazuje się nie tylko Izrael, ale też wszystkie inne narody. A to jest coś, czego nawet Żydzi się nie spodziewali. I kiedy czytamy Ewangelię, to jeszcze jest zapowiedziane, ale w Dziejach Apostolskich Bóg w bardzo wyraźny sposób pokazuje to pierwszym wierzącym. I właściwie reszta Nowego Testamentu to jest opis tego, jak oni próbują sobie z tą nową rzeczywistością poradzić. Że nie tylko Żydzi mają dostęp do obietnic Bożych, ale także nie Żydzi, poganie, czyli w pewnym sensie my, którzy Żydami nie jesteśmy. Że to wybranie Bożego narodu przed wiekami nie chodziło o to, żeby ich wywyższyć na wieki ponad innych, ale żeby stali się przykładem dla wszystkich innych, jak wielkim miłosierny jest Bóg, który bierze niewolników, podnosi ich i czyni z nich naród, po to, żeby błogosławić wszystkim wokoło. I apostoł Paweł, bo szczególnie on tę prawdę będzie podnosił w Piśmie Świętym, czyni z tego tak naprawdę podstawę swojego głoszenia. W liście do Efezjan, który jest pewnego rodzaju konstytucją chrześcijaństwa, bo Paweł tam opisuje swoje rozumienie tego, czym my jesteśmy jako Kościół, pisze w ten sposób. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Czyli teraz powiem wam coś, co Bóg od początku zaplanował, chociaż na początku nie rozumieliśmy tego i bardzo długo tego nie potrafiliśmy pojąć. Mianowicie, że poganie, czyli inne narody, są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Nieco dalej pisze o Chrystusie. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, z Żydów i z pogan jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon, przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch, z Żydów i pogan, jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, Żydzi i poganie, w jednym duchu. Więc, pisze do pogan, do Efezjan, nie jesteście już obcymi przychodniami, nie jesteście już nie Żydami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. W liście do Galacjan pisze o konsekwencjach tego, co się wydarzyło. Mówi, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, to jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. To odwołanie dla Abrahama, dla apostoła Pawła jest bardzo ważne. Wiecie, Żydzi czerpali swoją tożsamość przede wszystkim od Mojżesza. Od tego, kiedy Bóg powołał jako naród i wyprowadził z niewoli egipskiej i dał im prawo. Ale apostoł Paweł, kiedy tłumaczy tak naprawdę ten większy, szerszy plan Boży, mówi, ale pamiętajcie, że tak naprawdę początkiem Bożego wybrania był Abraham. A Abraham był wybrany zanim był Mojżesz, zanim było nadane prawo. I podstawą tego wybrania była Boża obietnica, a nie tożsamość narodu. I dlatego też ci, którzy przychodzą do Chrystusa, a przez Chrystusa do Boga, wszyscy stajemy się dziećmi Abrahama, tego, który otrzymał obietnicę. Innymi słowy, apostoł Paweł próbuje to na wiele sposobów tłumaczyć. Kościele drogi, was, pośród was, tych, którzy należą do Chrystusa, nie ma już podziałów na Żyda i Greka, chociaż dalej jesteście tacy, jak się urodziliście. W Chrystusie wszyscy jesteście jedno. I powiem wam, Paweł był gotów naprawdę wiele cierpieć za tą prawdę, ale ona dosyć szybko została zapomniana. Dlatego, że Żydzi bardzo szybko stali się mniejszością w Kościele, chociaż na początku to była głównie żydowska społeczność. I poganie, czyli można powiedzieć my, czy nasi przodkowie, stanowili taką większość, że mogli przestać o Żydach myśleć. A później to się przerodziło nawet w przekonanie, że Bóg osądził Żydów i zapomniał o nich. Bardzo długo w Kościele panowało takie przekonanie, które nazywamy teologią zastąpienia. Że tak jak kiedyś Bóg wybrał sobie naród, od Chrystusa ten naród został odstawiony na bok, wręcz odrzucony, zapomniany i Bóg wybrał sobie Kościół składający się przede wszystkim z pogan, z nieżydów, z innych narodów i to teraz oni są tak naprawdę dziedzicami wszystkich obietnic Bożych. Innymi słowy, Bóg zapomniał o Żydach, teraz liczą się tylko nieżydzi, poganie. I to stało się wręcz, nie wiem, przyczynkiem czy pokarmem dla bardzo silnych antysemickich nastrojów w historii Kościoła. Doszło do tego, że wręcz uważano, że to jest przeciwieństwo. Żyd to jest automatyczne przeciwieństwo chrześcijanina. Chociaż gdy czytamy Nowy Testament, pierwsi wierzący w Chrystusa to byli tylko Żydzi. Niejakieś 200 lat temu pojawiła się inny sposób myślenia, inna teologia. Jeżeli lubicie zaskakiwać ludzi słowami, których nikt nie rozumie, nazywa się ona dyspensacjonalizmem, która powiedziała, że to nie możemy myśleć w kategoriach, że Bóg odrzucił Żydów i nie chce mieć już z nimi nic do czynienia. To nie jest biblijne. Ale ta teoria, czy to podejście zaczęło upatrywać jakby dwóch równoległych sposobów postępowania Boga z ludźmi na ziemi. że oto Bóg ma swój naród, który wybrał i nigdy o nim nie zapomina, ale teraz, kiedy jest na ziemi Kościół, odstawił jakby na bok. Ale kiedy skończy swoje działanie z Kościołem, kiedy Chrystus powróci i weźmie swój Kościół do ziemi, znaczy z ziemi do nieba, to wtedy Bóg na nowo rozpocznie swój program dla Izraela, który zaplanował przed wiekami. I to podejście jest bardzo pozytywne w tym aspekcie, że przypomina nam, że Bóg nie odwrócił się od tych, których wybrał przed wiekami. Ale to, co jest negatywne w tym, to to, że On jakby pogłębia ten rozdział między nami, poganami, a Żydami. Tak jakby Bóg rzeczywiście miał dwa plany dla ludzkości. Jeden dla Żydów i drugi dla pogan, dla nieżydów. W niektórych podejściach nawet mówiono, że Kościół to jest pewnego rodzaju nawias, taki poboczny wątek w historii narodu wybranego Izraela. Myślę, że apostoł Paweł byłby zdziwiony nawet takim podejściem, bo to, do czego on nawoływał, to jest zupełnie inny obraz. I to jest ten obraz, który znajdujemy w Nowym Testamencie. Nie, że poganie zastępują Żydów. Nie, że Bóg na chwilę zapomina o Żydów, żeby zająć się poganami, a później znowu do Żydów wróci, ale że oto w Kościele, w Nowym Ludzie Bożym, Żydzi i poganie zostają połączeni w jedno. Że te podziały, które wynikały z tego, jakimi się urodziliśmy, przestają mieć znaczenie. I to jest ten obraz, jaki mamy w Piśmie Świętym. Że oto Kościół staje się nie tyle zastępstwem Izraela, co jego rozszerzeniem. Bo Kościół ma w sobie Żydów. Zawsze miał i powinien zawsze mieć, ale Kościół to nie tylko Żydzi, to także poganie, wszystkie inne narody, które wcześniej nie miały dostępu do obietnic Bożych. A poprzez samą liczbę ludzi na ziemi bardzo szybko stało się tak, że to poganie zaczęli stanowić większość w nim i tak naprawdę te proporcje zupełnie się zmieniły. Tutaj pojawia się automatyczne, może dla niektórych z was od razu myślenie, ale czy to w takim razie nie unieważnia tych wszystkich obietnic Bożych, których Bóg złożył Izraelowi, że będzie zawsze trzymał ten naród przed sobą? I apostoł Paweł odpowiada na te pytania. Właściwie cały list do Rzymian jest odpowiedzią na te pytanie. Jak w obliczu tego, że tak wiele pogan, tak wiele nieżydów przychodzi do Chrystusa, można nadal mówić o tym, że Bóg jest wierny swojemu słowu, że Bóg nadal jest sprawiedliwy i usprawiedliwia tak, jak zapowiedział. I cały list do Rzymian, chociaż nie często go tak czytamy, jest tak naprawdę próbą wyjaśnienia tego, jak Żydzi i poganie mogą być jednym kościołem. Bo akurat społeczność w Rzymie składała się z tych obu grup i były tam pewne napięcia między nimi. I apostoł Paweł mówi wprost, nie jest tak, jakby miało zawieść Słowo Boże. Bo nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi Abrahama, nie dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahama. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Czyli mówi wprost, słuchajcie, to nie jest tak, że Izraelem są tylko Żydzi. Izraelem w Bożych oczach są wszyscy, którzy ze względu na obietnicę Bożą Abrahamowi są wierni Bogu i przychodzą do Niego. Bo nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I można by powiedzieć, ale czy w takim razie to nie oznacza, że Bóg jednak odstawił Izrael na boczny tor? Apostoł Paweł mówi, nie, w żadnym wypadku. Pytam, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą. Ja jestem dowodem tego, że Bóg nie odrzucił Izraela. Wielu Żydów odrzuciło Boga, ale Bóg nigdy nie odrzucił Izraela. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. I później przypomina historię tego, jak Izrael był kiedyś bardzo daleko od Boga, bo służyli innym bóstwom, Baalom, ale nawet wtedy Bóg miał resztkę, kilka tysięcy osób, które pozostawała mu wierna. I ta resztka Izraela była jakby dziedzictwem tej obietnicy, wszystkich obietnic Bożych dla tego narodu. I nawet kiedy Eliasz woła przed Bogiem, już tylko ja sam zostałem z całego Izraela, który jest Ci wierny, Bóg mówi, nie, nie, nie jesteś sam. Jest 7 tysięcy, którzy stanowią tą resztkę. I później Bóg mówi, podobnie i obecnie pozostała resztka Izraela według wyboru łaski. Innymi słowy, nawet ta niewielka część Żydów, którzy zostali w Kościele, którzy uwierzyli w Chrystusa, niewielka w kontekście do całego Kościoła, niewielka w kontekście do całego narodu izraelskiego, jest dowodem na to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom wobec Izraela. Okay, wybaczcie ten teoretyczny wstęp, ale ta teologia ma bardzo praktyczne przełożenie na to, kim jesteśmy. Bo oblubienica Boża, odrodzony lud Boży Nowego Przymierza, w biblijnym ujęciu to są zawsze razem Żydzi i poganie. Wiecie, gdyby apostoł Paweł mógł być gdzieś pośród nas, byłby bardzo podekscytowany. Bo w liście do Rzymian on pisał o tym, że pragnie widzieć to, jak Żydzi będą wracali do Chrystusa. I w obecnym czasie jesteśmy świadkami tego, że tak się dzieje. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu myślę, że większość ludzi była przekonana, że Żyda, chrześcijanin to diametralne przeciwieństwo. Ale teraz coraz więcej Żydów, etnicznych Żydów, przychodzi do Chrystusa, nawraca się do Niego. I to jest dokładnie to, co apostoł Paweł chciał widzieć. To jest to, co on zapowiadał, że kiedyś się stanie. Ale powiem wam, że gdyby przyszedł tutaj, byłby zdziwiony jeszcze bardziej, bo on nawet nie miał pojęcia o Słowianach, nie miał pojęcia o Polakach, nie miał pojęcia o tym, kim my jesteśmy. Popatrzyłby na nas i powiedział, no tak, ale a was to się nie spodziewałem. Ale na tym polega właśnie wielkość Kościoła i na tym polega wspaniałość oblubienicy Bożej. Że oblubienica Chrystusa to jest zgromadzenie ludu Bożego, które wykracza ponad wszelkie podziały. Wiecie, dzisiaj naprawdę możemy przypominać tą historię, bo kiedy spotykamy Żydów, którzy wierzą w Chrystusa, widzimy świadectwo tego, że Bóg cały czas działa w narodzie, który kiedyś wybrał. Ale jednocześnie, tak naprawdę jako Kościół, jesteśmy już nie tylko Żydami, Grekami, Rzymianami czy inne narody, które były obecne wtedy. Jako Kościół jesteśmy świadectwem, że Bóg wykracza ponad wszelkie narodowe ograniczenia, wszelkie narodowe tożsamości. To nie jest tak, że w Kościele nie ma tylko Żyda ani Greka. W Kościele nie ma już Polaka ani Niemca. Nie ma Polaka ani Rosjanina. Nie ma już tak naprawdę Słowian, Arabów czy Azjatów. Nie dlatego, że przestajemy być tymi, którzy się urodziliśmy, ale w Chrystusie te rozróżnienia, które czynimy, tracą na znaczeniu. I nie tylko etniczne, ale wszystkie inne. Nie ma niewolnika i wolnego, czy można powiedzieć, nie ma bogaczy i biednych, nie ma tych, którzy urodzili się w arystokracji, tych, którzy urodzili się w plebsie. Nie, w Chrystusie nie ma tych różnic. Jeżeli więc mówimy o oblubienicy Chrystusa, biblijnie rzecz biorąc, to jest zgromadzenie ludu Bożego, w którym podziały, w jakich wyrastaliśmy, jakie nam wpajano, jakie sami zaczęliśmy stosować, przestają mieć znaczenie. Obietnica, oblubienica Chrystusa to jest ciało, w którym my zaczynamy naprawdę nazywać się braćmi i siostrami i mamy to na myśli. Ale ta historia o Żydach i Grekach cały czas jest bardzo ważna dla zrozumienia Nowego Testamentu. I wiecie, ponieważ Biblia, wbrew pozorom, nie przedstawia Żydów w pozytywnym świetle. Przedstawia ich realistycznie, jako naród, który Bóg wybrał, ale od samego początku byli bardzo krnąbni i niechętni temu, żeby żyć w posłuszeństwie Bogu. Były w nim niesamowite jednostki, które Bóg powoływał i które próbowały zawrócić cały naród do Boga, ale ogólnie rzecz biorąc, od samego początku ta historia relacji Boga z narodem, który wybrał, była bardzo, bardzo trudna. I opowiadaliśmy ją przez ostatnie kilka kazań, że Bóg wybrał wzgardzonych niewolników i uczynił z nich swoją wybrankę, swój wybrany naród, ale oni bardzo szybko zdradzili Go, idąc za innymi bogami. A mimo to Bóg okazywał im łaskę. Nawet kiedy musiał wypędzić ich do Babilonu, można powiedzieć, poszedł za nimi, poszedł ich szukać po to, żeby ich odbudować, żeby odrodzić i na nowo poślubić. I opowiadając historię w ten sposób, o tym, jak często Żydzi odchodzili od Boga, można pomyśleć, no właśnie, a jednak chyba Bóg przyszedł do rozsądku, do rozumu i postanowił wybrać inne narody. Okay? Tak jak mówiliśmy wcześniej, Boże drogi, chyba jednak zdecydowałeś się wybrać innych. Bo skoro Żydzi byli takim trudnym narodem, to pewnie tobie z poganami, z nami, z Słowianami jest dużo łatwiej. Wiecie, to myślenie w kategoriach narodu wybranego jest bliskie innym narodom. Nie tylko Żydzi tak o sobie myśleli. Później myśleli tak o sobie Rzymianie. Bardzo długo to Francja była umiłowaną córką Kościoła. My jako Polacy też mamy swój element historii, kiedy uważamy się za Mesjasza narodów i naród wybrany do tego, żeby bronić chrześcijaństwo, Ewangelię w Europie. W Kościele prawosławnym taką funkcję przypisują sobie Rosjanie, a ogólnie w całym świecie, a teraz chrześcijanie w Ameryce. Każdy naród uważa, że to Bóg w szczególny sposób wybrał nas. Ale to nie jest tak w Biblii. Biblia ukazuje tak naprawdę sytuację, w której wszystkie narody są równie daleko od Boga. Ten obraz to nie jest tak, że Żydzi zawiedli, więc Bóg sięga po innych. Tak naprawdę to jest obraz, w którym wszyscy zawiedli. I to nie jest jakiś konkurs piękności, ale raczej przedstawienie więźniów, którzy dlatego, że poszli za innymi bogami, stali się niewolnikami ludzkich namiętności. Apostoł Paweł w liście do Rzymian tak to przedstawia. Nie mają na swoją obronę poganie, nie Żydzi, nic, bo poznawszy Boga, bo można Go obserwować w świecie wokół nas, nie uwielbili Go jako Boga, nie oddali Mu czci, nie złożyli Mu dziękczynienia, ale znikczemnęli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I mówi, że w wyniku tego, że ludzie odwrócili się od Boga, tak naprawdę stali się niewolnikami tego wszystkiego, co jest w życiu. Niewolnikami tego, co jedzą, niewolnikami tego, co piją, niewolnikami swoich relacji, niewolnikami swoich własnych filozofii. Wszyscy się zniewolili. Wszyscy odeszli daleko. I to jest to, co on tłumaczy w liście do Rzymian. Mówili, dowiedliśmy winy i Żydów, i Greków, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. I nie ma różnicy między nimi, między Żydami a poganami, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I jedni, i drudzy. To nie jest tak, że Żydzi okazali się gorszymi, dlatego że odeszli od Boga. Poganie są w równie trudnej sytuacji, równie daleko od Boga, bo oni nigdy do Boga nie przyszli. Ale mówi, ale to jest tylko początek tej historii, bo chociaż wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, są teraz usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie. Chociaż jedni i drudzy byli daleko od Boga, jedni odrzucili Boga, chociaż Bóg ich wybrał, a drudzy nigdy nawet do Boga nie chcieli przyjść, teraz jedni i drudzy mogą przyjść do Niego na tych samych warunkach z łaski. I to jest rozumienie tego zbawienia przez łaskę. Ono przede wszystkim ma ten charakter, można powiedzieć, narodowy wręcz, czy grupowy, ale odnosi się także później, zresztą bardzo to było podkreślane, do każdego z nas osobiście. I naród, który Bóg powołał i który się od Boga odwrócił, i te narody, które nigdy do Boga iść nie chciały, mogą w Chrystusie przyjść do Niego z Bożej łaski i stać się Bożą oblubienicą. I to jest ta druga rzecz, którą Nowy Testament przedstawia bardzo wyraźnie, ku zaskoczeniu wszystkich. Oblubienica Chrystusa to są ludzie z wszystkich narodów, Żydzi i nieżydzi, którzy zostali podniesieni i odrodzeni z łaski Bożej. I teraz dochodzi ten element, który staje się może najbardziej osobisty, najbardziej odnoszący się do każdego z nas. Bo kiedy Nowy Testament mówi o oblubienicy, on przywołuje obraz żydowskiego małżeństwa. To było najbardziej zrozumiałe, najbardziej naturalne dla nich. I kiedy Żydzi w tamtym czasie zawierali małżeństwo, było tak, że najpierw następowały zaręczyny, które w sensie prawnym były niemalże tak wiążące jak małżeństwo. I później mijał pewien czas, najczęściej około roku, kiedy pan młody odchodził i przygotowywał mieszkanie w domu swojego ojca na to, żeby później swoją wybrankę przyprowadzić i tam razem mieli zamieszkać i tworzyć rodzinę. I ten okres narzeczeństwa w sensie prawnym był traktowany jak małżeństwo. I dlatego, jak wspomniałem, kiedy czytamy początek Ewangelii Mateusza, że Józef dowiedział się, że Maria była w ciąży, miał zamiar potajemnie ją odprawić, albo może być potajemnie się z nią rozwieść. Formalnie nie byli jeszcze małżeństwem, ale byli już zaręczeni. Maria była poślubiona Józefowi, w związku z tym w sensie prawnym była zobowiązana do zachowania wierności swojemu przyszłemu mężowi. A skoro była w ciąży, no to wyglądało na to, że z tą wiernością nie do końca było tak, jak należy. Więc teraz Józef, żeby ją odprawić, musiał przeprowadzić formalny rozwód. To jest ta sytuacja, z jaką mam do czynienia w Nowym Testamencie. I Nowy Testament mówi nam, że my nie jesteśmy jeszcze zaślubieni w sensie ślubu, wesela z Chrystusem, ale że zostaliśmy z Nim zaręczeni i czekamy na ten czas, kiedy On przyjdzie po nas jako oblubieniec, który przygotował nam mieszkanie u swojego Ojca i weźmie nas do siebie. I apostoł Paweł nawet w ten sposób mówi o tym do Koryntian, kiedy pisze do nich. Zabiegam o was z gorliwością Bożą, bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Kiedy czyta się te słowa, tak po prostu można powiedzieć, no to zrozumiałe. Ale kiedy się pamięta o całej historii biblijnej, o tym, co powiedzieliśmy już o Izraelu i o poganach, o tych, że Izrael się okazał niewierny Bogu na wiele różnych sposobów, a poganie nigdy nawet Bogu nie próbowali być wierni, to dochodzimy do zaskakującego wniosku. Dziewicę czystą? Pawle, nie chcę cię zniechęcić, ale mamy problem. Bo takich to nie pośród nas szukać. Nie pod tym adresem, nie na tej ulicy, nie w tej dzielnicy, nawet nie w tym mieście. Widzicie to napięcie, jakie się pojawia w Piśmie Świętym? Paweł dowodzi wiele razy i cała historia dowodzi tego, że Izrael, chociaż mogli być wierni Bogu, bardzo szybko okazali się niewierni. Zdradzili Boga, poszli za innymi bożkami. I Biblia nawet opisuje to w sposób właśnie niewierności fizycznej, seksualnej. Wszystkie inne narody w ogóle nie przychodziły do Boga, chociaż mogły Boga poznać, tylko szły za innymi bożkami, za swoimi własnymi pragnieniami i nigdy Bogu nie były wierne. Też są przedstawiane, można powiedzieć, jako cudzołóżne, rozpustne kobiety. A teraz apostoł Paweł zwraca się do pogan, pewnie też tam byli Żydzi, jak to było w kościele, i mówi, ale Bóg postanowił was sobie wybrać i moim obowiązkiem jest stawić was przed Nim jako dziewicę czystą. Pawle, mamy problem. Kiedy popatrzymy na siebie osobiście, myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Bo niewielu z nas może nawet zachować pozory tego, że byliśmy wierni Bogu. Nawet jeżeli wychowaliśmy się w wierzącej rodzinie, można powiedzieć, nawet jak byliśmy bardziej podobni do tej sytuacji Izraela, że Bóg od młodości nas pociągnął do siebie, w głębi serca wiemy, jak często i tak odchodziliśmy od Niego. A wielu z nas nawet na pozory nie może sobie pozwolić, bo wszyscy widzą, jacy jesteśmy, jak żyliśmy, jakimi byliśmy. I mamy my teraz stanowić dziewicę czystą przed Bogiem? Pawle, mamy problem. Tylko później Paweł pisze, nie mamy problemu, bo to nie jest nasz problem. I w liście do Efezjan, w tym fragmencie, który bardzo często cytujemy, kiedy mówimy o tym, jak mąż powinien traktować żonę, znajdujemy niesamowity opis tego, co Chrystus robi z nami, takimi, jakimi jesteśmy, aby stawić nas przed sobą jako dziewicę czystą. To z reguły przedstawiane jest jako ilustracja do tego, co ja mam zrobić dla Meli, co każdy z was, który jest żonaty, ma zrobić dla swoich żon. Ale popatrzcie, tak naprawdę to jest opisem tego, co Chrystus zrobił dla swojego Kościoła. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami Jego ciała jesteśmy. Kiedy myślimy o tym tylko w kategoriach, nie wiem, właśnie młodej dziewczyny, która pierwszy raz wchodzi w swoje małżeństwo i nie może doczekać się swojego ślubu, wtedy jak bierze tą białą suknię i wszystkich zachwyci tym, jak wygląda, to można sobie pomyśleć, że to jest taka, nie wiem, ostatnia kąpiel, wizyta w spa, kiedy ona doprowadza się do perfekcji. Ale kiedy czytamy całe Pismo Święte, widzimy już zupełnie inny obraz. Widzimy obraz Chrystusa, który bierze każdego z nas takim, jakim jesteśmy. Brudni, upadli, potargani. Który bierze narody tak, jakimi są. Niewiernych Żydów i nigdy nawet nie myślących o Bogu pogan i zaczyna ich myć. Zaczyna ich oczyszczać. Zaczyna ich pielęgnować. Zaczyna opatrywać ich rany. Zaczyna ich leczyć. Zaczyna ich karmić. Zaczyna przywracać im siły. Po co? Po to, żeby pewnego dnia stawić ich przed sobą tak pięknymi, jakimi nigdy nie byli. I w ten sposób dać dowód tego, jak wielkim i miłosiernym jest Bogiem. To jest ten obraz, który powinniśmy zobaczyć w tym fragmencie listu do Efezjan. Chrystusa, który sięga po upadłych, podnosi ich, obmywa, oczyszcza i czyni niepokalanymi, świętymi. To nie my jesteśmy dziewicą czystą. To Chrystus nas takimi czyni. A ta idea oczyszczania się przed Bogiem, tego, że tak naprawdę tylko Bóg może to uczynić, towarzyszyła Izraelitom i także nam, bo teraz to jest nasza historia, przez całe Pismo Święte. W księdze Izajasza, w tej księdze, której Bóg próbuje przywołać ich z powrotem do siebie, mówi, obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze uczynki z moich oczu, przestańcie źle czynić, uczcie się czynić dobrze. I mówi, kiedy przyjdziecie do mnie, kiedy będziemy się spierać, kiedy wyznacie to przede mną, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, starą się białe jak wełna. Bóg potrafi oczyścić swój lud. Zawsze potrafił i zawsze pragnął to robić. I właściwie ta idea oczyszczania i prania swoich szat towarzyszy nam przez całe Pismo Święte. Chrzest jest niczym innym jak symbolicznym oczyszczeniem się przed Bogiem. Żydzi mieli wiele różnych takich rytualnych obmywań, które musieli dokonać po to, żeby być ceremonialnie czyści przed Bogiem. Kiedy Jan przychodzi, on jedynie rozszerza to jeszcze bardziej. Mówi, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ku oczyszczeniu się, ku wyznaniu przed Bogiem swoich grzechów. Piotr zresztą później pisze o tym, że grzech jest tak naprawdę wyznaniem grzechów i prośbą do Boga o czyste sumienie. Więc ten chrzest, który później stał się częścią naszej tradycji, chrzest chrześcijański, jest oczyszczeniem przed Bogiem. Dla nas staje się również symbolicznym pogrzebaniem w Chrystusie i zmartwychwstaniem razem z Nim, ale zaczyna się od tego oczyszczenia. Bóg chce nas oczyścić. Jest jeszcze inny element tego, że Bóg chce, abyśmy wyprali swoje szaty, żebyśmy nie tylko sami byli czyści, ale ubierali się czysto. I to było już nawet pod górą Synaj, kiedy najpierw kazał przygotować się swojemu ludowi i mówi, nakaż im, aby przygotowali się na święto, na ten pierwszy ślub i wyprali swoje szaty. Byli gotowi na ten trzeci dzień, kiedy przyjdę. Mieli się przygotować, mieli wyprać swoje szaty, mieli być gotowi. I Żydzi wiele razy mieli nakazane tego, że jeżeli chcą być czyści przed Bogiem, muszą prać swoje szaty. A tak naprawdę to trwałe oczyszczenie przed Bogiem było możliwe tylko za Jego sprawą. I w Księdze Zachariasza, jednej z ostatnich ksiąg Starego Testamentu, jest niesamowity obraz, kiedy Jozue, który był wówczas kapłanem, stoi w takiej wizji przed Bożym tronem i oto obok stoi szatan, który go oskarża. I Jozue jako kapłan, przedstawiciel swojego ludu, jest w brudnej szacie, a anioł, który patrzy na niego, mówi, zmieńmy to. Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a anioł rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. I rzekł do niego, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. I ten obraz ubierania się w nowe, czyste szaty, które zabiegamy, które pierzemy, które dbamy o to, żeby czyste, towarzyszy aż do samego końca Pisma Świętego. Bo w Księdze Objawienia, będziemy o tym mówić za tydzień, czytamy, że gdy Jan zobaczył ludzi, którzy byli w niebie, oddawali chwałę Bogu, jeden ze starców, którzy tam byli, zapytał go, czy wiesz, kim są ci, którzy stoją tam przyodziani w białe szaty i skąd przyszli? A kiedy Jan mówi, nie wiem, powiedz mi, on mówi, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, wybielili je w krwi baranka. I na końcu są słowa w ostatnim rozdziale. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, by mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Co to znaczy prać swoje szaty? Co to znaczy oczyszczać się? Kiedy już odstawimy symbolikę na bok, najlepiej chyba to tłumaczy Jan w swoim liście, mówiąc, że jeśli chodzimy w światłości, tak jak Bóg jest w światłości i społeczność mamy z sobą, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Więc oblubienica Chrystusa jest obmyta i dba o to, aby okazać się czystą. I na koniec powróćmy do przypowieści Jezusa, którą On przytoczył, kiedy pokazywał Izraelitom, czym grozi to, że będą Go odrzucać. Przypowieść o Królestwie Niebieskim, które jest podobne do tego, jak król wyprawił ucztę weselną. Może pamiętacie to sprzed 2 tygodni. Wyprawił ucztę weselną, kiedy wszystko było przygotowane, bo to była uczta jego syna, wysłał swoje sługi po to, żeby zaprosili, przywołali wszystkich zaproszonych, ale ci zaczęli się wymawiać, nie mamy czasu, mamy inne ważniejsze sprawy. Co było takim symbolicznym pokazaniem, że kiedy Chrystus jako Mesjasz, jako oblubieniec przyszedł do Żydów, oni mówili, ale my ciebie nie chcemy. Mówi, wtedy król kazał swoim sługom pójść na ulicę, pójść w miejsca, w których by wcześniej nie szli i przywołać każdego, kto by tylko chciał. Skoro przywódcy żydowscy odrzucają Chrystusa, to idźcie do tych, którzy przywódcami nie są. Idźcie do tych, którzy są pogardzani, wykluczeni ze społeczeństwa. Idźcie nawet do pogan, idźcie do tych, którzy nawet Żydami się nie mienią i na których Żydzi patrzą z pogardą i zaproście ich na wesele. I czytamy, że tak się stało, że słudzy wyszli, zaprosili i ten dom zapełnił się ludźmi zupełnie innymi niż ci, którzy uważali, że tam mają się znaleźć, dla których to, można powiedzieć, było przygotowane. I to jest ten sytuacja, jaką mamy w Nowym Testamencie, kiedy przywódcy żydowscy odrzucają Jezusa. No nie jest tak, że Jezus załamuje się i zaczyna płakać, ale tak naprawdę Ewangelia zostaje otwarta dla tych, którzy byli w znacznie gorszej sytuacji i dla nie Żydów, dla nas, pogan. Ale wtedy jest niesamowity obraz. Bo chociaż wszyscy inni zostali zaproszeni, to wcale nie znaczy, że od nich niczego się nie wymaga. Bo chociaż przyszli, zostali zaproszeni z różnych miejsc, nie można powiedzieć, może nawet niektórzy z nich nie mieli wiele czasu, żeby się odpowiednio przygotować, kiedy przyszło co do czego i kiedy król przyszedł na wesele, zaczął przechadzać się między gośćmi, okazało się, że on oczekuje jednego, aby jego goście byli właściwie ubrani. A gdy wszedł król, by przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ten oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. To jest przypowieść, która nadal sprawia sporo trudności w interpretacji. Bo co to właściwie jest ta szata weselna? I różnie się to tłumaczy. Niektórzy tłumaczą, że czasami było taką tradycją, że na takie szczególne przyjęcia to gospodarz przygotowywał specjalne szaty, żeby goście wyglądali do siebie podobnie. Być może ten człowiek po prostu nie przyjął tej szaty, powiedział: nie będę ubierał tego, co mi dają, ja się dobrze czuję w swojej własnej skórze. Możliwe, ale nie wiemy tego na pewno, bo to nie jest podkreślone w tej przypowieści. Może chodziło o to, że wielu innych, większość innych, wszyscy z wyjątkiem niego, mimo że stali zaskoczeni zaproszeniem, znaleźli czas, aby ubrać się odświętnie, a on to zlekceważył. Może chodziło nawet o to, że ci, którzy nie mieli innych odświętnych szat, przynajmniej wyprali te, w których byli, przynajmniej się umyli, a on sobie to odpuścił. Tak czy inaczej, jest zaznaczone, że żeby być na weselu króla, musimy być odpowiednio ubrani. Że jest coś, co do nas należy. Co to jest? Jak to rozumieć? Nie wiem, będziemy próbowali znaleźć jeszcze odpowiedź na to za tydzień. A ja, kiedy patrzę na ten fragment i na Pismo Święte, myślę, że to jest przede wszystkim aspekt naszej wierności, naszemu ulubieńcowi. Ale faktem jest, że Bóg oczekuje czegoś od nas. On chce, żebyśmy my jako ulubienica byli czyści i święci. I gdybyśmy szukali jakiegoś żydowskiego zrozumienia w Piśmie Świętym, co najbardziej przypomina tą szatę weselną, to pewnie odwołalibyśmy się do proroctwa z Księgi Izajasza, kiedy, gdy jest mowa o tym, co będzie, jak przyjdzie Mesjasz, prorok mówi: bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Jesteśmy oblubienicą, chociaż na to nie zasługujemy. Bóg czyści nas, obmywa, chociaż jesteśmy brudni. Nakłada na nas swoje szaty, chociaż my zniszczyliśmy te, które nosiliśmy wcześniej. I to jest ten obraz, z którym zostawia nas Nowy Testament. Nieważne, z jakiego narodu pochodzisz, nieważne, z jakiej klasy społecznej pochodzisz, nieważne, co masz za sobą, jeśli przychodzisz do Chrystusa, On jest gotów zająć się tobą. I On nie przestanie, aż doprowadzi to dzieło do końca. Apostoł Paweł pisze do Koryntian: zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić was przed nim jako dziewicę czystą. A my patrzymy na siebie i mówimy sobie: oj Pawle, masz problem. Paweł mówi: nie mam problemu. Chrystus się o to zatroszczy. Bo kiedy przychodzicie do Niego, On zaczyna swoje dzieło. On zaczyna was obmywać, On zaczyna was opatrywać, On zaczyna was leczyć i On będzie zmieniał wasze szaty, tak żeby stawić was przed swoim obliczem takimi, jakimi On chce. A jeżeli Bóg się za coś bierze, możecie być pewni, że On wie, jak doprowadzić to do końca. Później apostoł Paweł pisze do Filipian z takim właśnie przesłaniem: dziękuję Bogu mojego za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa. Ten, który rozpoczął podnosić cię, ten, który rozpoczął obmywać cię, ten, który rozpoczął leczyć cię, ten, który rozpoczął cię karmić i posilać, będzie to robił do samego końca, aż do dnia, kiedy powróci Chrystus. abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Chrystusa Jezusa, ku chwale i czci Boga. A Juda, autor z jednego z najkrótszych listów w Nowym Testamencie, kończy swój list takimi słowami: a temu, który was może ostrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała i uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i stawić przed swoim obliczem z weselem jako czystych, świętych i nieskalanych, niech będzie chwała. Wiecie, co to znaczy, że jesteśmy oblubienicą? Że Bóg znalazł nas tam, gdzie ludzie już nie chcieli na nas patrzeć. Leczy nas i ubiera, aby pewnego dnia postawić nas przed sobą i przed światem, tak że nikt nas nie pozna.